Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wPolityce.pl. Wybory za nami, ale wciąż dzieje się sporo i jest co komentować. W studio Eryk Mistewicz, ekspert do spraw wizerunku, pismo Wszystko co najważniejsze, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu,
szanowni. Jacek Łęski, Telewizja Polska, publicysta, specjalista do spraw ekonomicznych. Ryszard Makowski zaraz zasiądzie na czwartym krześle, jest już w studio, za chwilę dołączy. Proszę Państwa, afera KNF, czy tak zwana afera KNF, Marek Chrzanowski, szef Komisji Nadzoru Finansowego, został nagrany przez Leszka Czarneckiego, bankowca. Gazeta Wyborcza to opublikowała. Nagranie zostało opublikowane, czy stenogram, no ładnych parę miesięcy, proszę Państwa, po tym, gdy zostało dokonane. Bardzo wiele pytań, ciekawa sprawa. Zobaczmy, posłuchajmy materiału.
Prokuratura musi przede wszystkim wyjaśnić, czy szef KNF rzeczywiście domagał się 40 milionów złotych łapówki za przychylność wobec banków Leszka Czarneckiego. Tak wynika z relacji bankiera, którą opublikowała Gazeta Wyborcza. Chodzi o wynagrodzenie dla prawnika, prywatnie znajomego Chrzanowskiego, którego były szef KNF polecił do pracy w banku Czarneckiemu. W trakcie rozmowy Chrzanowski miał napisać na kartce, że oczekuje, iż prawnik zarobi równowartości 1% kapitalizacji Getin Banku. Problem w tym, że tej kartki nie ma.
Adwokat miliardera mecenas Roman Giertych przyznaje, że słynnej kartki z 1% rzeczywiście obecnie nie ma, ale jak przekonuje, jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. Pan Czarnecki jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu, mówi mecenas Giertych.
No i o co chodzi, proszę Państwa, w tej aferze? Jacek Łęski, jak to wyjaśnić możliwie prosto? Gdzie jest sedno tej sprawy?
Sprawa jest niestety przykra, ale też w gruncie rzeczy dosyć prosta. Znaczy, po pierwsze, bez najmniejszych wątpliwości, szef KNF-u nie powinien wdawać się w tego rodzaju gierki i rozmowy z facetem, który jest uważany za jednego z najbardziej agresywnych bankowców w Polsce.
I no to niebezpieczny słowo, człowiek, to widać na
to słowo agresywny, rzutowy. Powiedzmy, dajemy w cudzysłów, wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Getin Bank i jego różnego rodzaju przybudówki znane są z tego, że jest to interes, na którym zarabia właściciel, a wszyscy klienci zazwyczaj płaczą.
To ten bank wprowadził ludzi w błąd i zabrał im wiele pieniędzy za sprawą polisolokat?
To akurat nie bank, chociaż on też te polisolokaty rozprowadzał. To firmy ubezpieczeniowe się tymi polisolokatami zajmowały. Natomiast na przykład Getin Bank został ukarany karą, Getin Noble Bank został ukarany karą, już nie pamiętam, ale około 7 milionów złotych właśnie za taką oszukańczą sprzedaż, mówiąc po polsku. To są firmy, które od lat tracą na wartości. Holding Leszka Czarneckiego w ciągu ostatnich 5 lat utracił ponad 90% wartości.
Czyli człowiek ma duże kłopoty i przeprowadza tę operację, nagrywa szefa nadzoru finansowego.
Tak, znaczy wszystko wskazuje na to, że to jest ucieczka do przodu. On wie, że ma kłopoty, idzie do KNF-u negocjować warunki, na jakich mógłby mieć łatwiejsze warunki restrukturyzacji banku, czy potrzebuje życzliwości KNF-u, żeby się ten interes nie wysypał od razu, żeby mieć czas na ratowanie tego biznesu. A szef KNF-u, zamiast stawiać mu twarde warunki, zachowywać się jak nadzorca, którym powinien być, zachowuje się jak drobny geszefciarz, który robi z nim jakieś interesy na boku. Oczywiście 40 milionów to jest kłamstwo Romana Giertycha i powtórzone bardzo chętnie na pierwszej stronie przez Gazetę Wyborczą, bo jakby tego nie liczyć, to tam 40 milionów nie wychodzi.
Bo nie wiadomo, skąd ten 40 milionów miało się wziąć. To 1% z czego? Natomiast od wartości firmy? To jakiś absurd, prawda?
Zależy, jak liczyć. Financial Times policzył, że to jest kilkanaście milionów, ale tak naprawdę też nie wiadomo, co oni liczą, bo pytanie jest, czy liczą kapitalizację banku i procent od niej. Nie wiadomo też, czy 1% czy ile tak naprawdę. Czy też wzrost kapitalizacji w ciągu 3 lat, bo tak z kontekstu rozmowy wynika. A to są zupełnie, absolutnie inne kwoty. W każdym razie, niezależnie od tego, jakie by kwoty tam nie padały, sam fakt, że taka rozmowa się odbyła i że odbyła się w takim stylu, jest dla szefa KNF-u kompromitujący. To w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że nie powinniśmy
tracić. Czy też nie sposób nie pytać o kontekst tej afery, prawda? Kto w co gra, jaka to jest operacja.
Efekt dla firm Leszka Czarneckiego, efekt całej tej historii jest taki, że one tracą jeszcze więcej, i że ludzie stoją w kolejkach, żeby zabrać pieniądze z Getin Banku. Co akurat, szczerze mówiąc, raczej powinniśmy im mówić, i to jest prawda, że w takich kolejkach stać nie powinni, bo pieniądze w tym banku są bezpieczne. Natomiast prawda jest taka, że on wywołał falę, która dzisiaj niszczy te resztki biznesu, które miał.
Być może doskonale wiedział, co robi, wiedział, że ten biznes zostanie zniszczony, być może wiedział, że nie da się już tego ocalić, w związku z tym rzucił go na stół i są takie komentarze, że no, obsadził się w roli takiego Chodorkowskiego, to znaczy będzie teraz prezentował światu swój przykład jako biznesmena zniszczonego przez rząd, przez władzę, prawda? W związku z tym jest to rząd, no właściwie putinowski, można powiedzieć, Erik Misiewicz.
Są też głosy, że politycy, którzy przyjeżdżali w ostatnim czasie do Warszawy, już przygotowywali tego typu scenariusz pisany, pisany gdzie indziej. Ale to, co mnie cieszy w tej sprawie i co powinno cieszyć nas wszystkich, to, że na takim crash-teście, czyli takim teście zderzeniowym z grupami, którym wydaje się, że mogą kierować polską ekonomią, polską gospodarką, polską polityką, które działały przez tak wiele lat, że na tym crash-teście państwo polskie wychodzi bardzo dobrze. Ja jestem pod wrażeniem bardzo dobrego działania Mateusza Morawieckiego. Dzięki trochę temu, że mamy premiera, trochę robokopa, trochę chirurga, trochę faceta, który mówi, to ja ponoszę odpowiedzialność za tę strefę, w związku z tym ja wykonuję bardzo szybkie, głębokie cięcia chirurgiczne. Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie jest cały czas chirurgiem bardzo sprawnie operującym skalpelem. I to mnie cieszy, szczerze powiedziawszy, bo to oznacza, że państwo polskie nie jest państwem z dykty. To jest ważne, bo to jest sygnał też dla następnych, tak zwanych Chodorkowskich.
Porozmawiamy jeszcze o reakcji władz i o konsekwencjach politycznych. Natomiast ta istota tej afery, gdzie ona leży, jaka to jest operacja? Bronisław Wilsztajn mówi, to jest afera oparta na słowach agenta SB. Zachowajmy dystans.
To jest afera oparta na nieprofesjonalnych kadrach, na ludziach, którzy nie powinni zajmować swoich stanowisk, na ludziach, którzy powinni przestrzegać procedur. W ramach procedur każdego państwa tego typu rozmowy nie powinny się odbywać w składzie dwuosobowym, tylko kilkuosobowym. Powinny powstawać notatki. W ogóle tego typu rozmowa, jak szef KNF-u, on powinien wydelegować swojego co najwyżej dyrektora gabinetu do tego typu rozmowy, również z drugą, trzecią osobą. To nie powinno w ten sposób wyglądać. Jest dekalog. Nie zagłuszacze, nie te wszystkie słowo, które ostatnio zrobiło furorę.
Szumidła.
Pierwszy raz słyszę coś takiego. Jest dekalog. Dekalog dosyć jasno definiuje zakres tego typu rozmów, każdej rozmowy. Już nie mówiąc o rozmowach urzędnika państwowego. W związku z tym szumidła, zagłuszacze nie są przyzwoitym ludziom potrzebne.
No właśnie, czy to nie jest tak, że Marek Chrzanowski, młody człowiek, relatywnie młody na tym stanowisku, to jest bardzo poważne stanowisko, szef nadzoru finansowego, to jest człowiek, który odpowiada za relacje, które wiążą się z wielomiliardowymi interesami, że on trochę odjechał, zapomniał, z kim ma do czynienia, zapomniał o tym, że to są rekiny i to nie tylko kapitalistyczne rekiny, banksterskie rekiny, ale w tym konkretnym przypadku także z korzeniami w PRL-u, w związku z tym zdolna absolutnie do wszystkiego. Ryszard Makowski.
Może na początku posłużę się cytatem z Rafała Ziemkiewicza, że napad na bank to jest żadne przestępstwo w porównaniu z założeniem banku. Więc tutaj wydaje mi się, że właśnie tym bardziej ten pan Chrzanowski, będący szefem Komisji Nadzoru Finansowego, powinien sobie zdawać sprawę, że kiedy rozmawia z kimś, kto prowadzi jednak, co to dużo mówić, interesy banków są interesami drapieżnymi. Jeżeli ktoś prowadzi takie drapieżne interesy, to ma pewnie różne metody, żeby te interesy kontynuować, żeby te interesy ochronić. Tu jest jeszcze dla mnie takie pytanie, czy to rzeczywiście, bo tu się mówi, że tak pan wspomniał, młody wiek. 30 parę lat to już nie jest taki młody wiek. To już jest człowiek dorosły i też już może podejmować różne wyzwania. Tak jak mówię, w wieku 30 lat Pitle się byli już po karierze. Tak? Także to z tym młodym wiekiem to różnie można to wszystko wszystko mówić. Natomiast no, wydaje mi się, że tu są podstawowe pytania. Czy rzeczywiście to jest tylko niefrasobliwość, czy to jest jakaś większa gra? No. Bo to my tak patrzymy na to, że to niefrasobliwość, że dał się tutaj nagrać. No to, że się dał nagrać, to jest już w tych czasach, kiedy było tych nagrań pełno, to jest rzeczywiście już jest spora niefrasobliwość. Natomiast to, no ja też tak nie wierzę, że sprawy mają się tylko ku przypadkowości. No jednak ludzie myślą, ludzie coś tam kombinują, mają jakieś swoje interesy, jakieś swoje koncepcje. I tak jak mówię, no to teraz
jeśli,
nie wiem...
Jeśli się to można wtrącić, no niestety
prawnik, którego polecał do pracy do pana Leszka Czarneckiego, przewodniczący KNF-u, wcześniej prawdopodobnie na podobnej zasadzie takiego polecenia został zainstalowany w innym banku, który też, powiedzmy szczerze mówiąc, nie jest najmocniejszy.
Ale tutaj, to może ja się tutaj wtrącę, że to tak ten pan prawnik mówił, że on o tym nic nie wiedział, czyli ten pan Chrzanowski szykował mu po prostu miłą niespodziankę.
Prawdopodobnie, no w każdym razie, no to wszystko wskazuje na to, że to nie był jakiś wypadek przy pracy, tylko że niestety szef KNF-u okazał się drobnym hachmentem. No to jest, przepraszam...
A to nie jest jakaś praktyka, panie, że
to nie
nadzór...
jest sukces polskiego państwa, tylko jest porażka polskiego państwa. Reakcja na to natychmiastowa, to znaczy, że on natychmiast zostaje zmuszony do podania się do dymisji, jest jak najbardziej prawidłowa, ale nie powinno nas to uspokajać, bo przez 3 lata czy 2, na czele KNF-u, rozumiem, stał człowiek, który właśnie pokazał, jakim jest na tej taśmie, niestety. I to musimy przełknąć jako gorzką pigułkę. I wydaje mi się, że jeśli by udało się teraz, właśnie w tym kontekście, powołać do KNF-u człowieka, który żelazną rózgą będzie cały pasł, całe to towarzystwo.
Znajdź takiego, który
to,
nie jest.
To byłby sukces. Ale póki co, to na razie mamy osłabienie KNF-u i mamy poważny kryzys.
Osłabienie KNF-u, natomiast z punktu widzenia pokazania reakcji państwa, reakcja państwa była...
O tym za chwilę.
Bardzo.
Ksiądz Henryk Zieliński, jeszcze w sprawie istoty tej afery. Co to za sprawa?
Znaczy, mówiąc tak troszeczkę ironicznie, rzeczywiście chyba szefowi KNF-u, KNF pomylił się z Urzędem Pośrednictwa Pracy. To nie te adresy są.
No są też głosy, które mówią, że praktyka pewnego delegowania ludzi przez nadzór to nie jest taka wcale nieznana praktyka również na świecie.
Ale mógł tam ustawić formalnego, że tak powiem, delegata, takiego komisarza w banku.
Trochę jak służby specjalne w telekomach mają swoich ludzi.
Nie, ale mają tam oficjalnych ludzi. Tutaj powinien, jeżeli chciał mieć swojego człowieka, mógł ustanowić tam komisarza takiego w banku nadzorczym.
Więc to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to chyba taka, że chyba to warto też podkreślić, że pan Marek Chrzanowski, szef KNF-u, jest urzędnikiem, był urzędnikiem państwowym, a nie politykiem partii rządzącej. To są wbrew pozorom bardzo delikatne rozróżnienie, ale ważne rozróżnienie.
Tutaj też widać, jak wiele pułapek kryje się w rozwiązaniach pozornie słusznych i prostych, no bo zazwyczaj, gdy mamy jakieś afery, to słyszymy weźcie fachowców, prawda, no więc ludzi właśnie... spoza, ludzi, którzy są niezwiązani.
No. Nie tylko...
I ci ludzie często później wbrew pozorom łatwiej wchodzą w pewne układy niż ludzie, którzy są z jakichś, prawda, rozdań politycznych.
W czasie nie tylko ta partia wykorzystuje fachowców, którzy może czasem są nawet jej do końca nieznani, bo trzeba zatrudnić fachowca. W pewnym momencie dodajmy, że również obecny premier współpracował z partią rządzącą, nie jako członek tej partii rządzącej, tylko jako bezpartyjny fachowiec. Więc to jest normalna poniekąd praktyka, tylko na tym można się czasami przejechać. Pan Jezus mając 12 też się przejechał, bo jeden okazał się nietrafioną nominacją w tym wszystkim. Natomiast ja tutaj się zgadzam co do tego, że to jest błąd urzędnika, który dostał to stanowisko dzięki rekomendacji ludzi związanych z PiS-em. Natomiast ocenia polityków rządzących właśnie po szybkości reakcji jednak na to wszystko. Dlatego, że każdy z nas może popełnić błąd. Co do ludzi, szczególnie co do ludzi, możemy się mylić. A już patrząc na to wszystko szerzej, myślę jednak, że cała ta akcja, oczywiście nie wybielam w żadnym przypadku szefa KNF-u. Patrząc na to wszystko, co się dzieje, to myślę, że tutaj jednak chodzi o coś więcej niż tylko o same pieniądze, że to jest jednak szerzej zakrojona akcja.
Tak jest. Tutaj konsekwencje polityczne mogą być poważne.
Dlatego tutaj to, ile pan Czarnecki straci na swoich bankach, to chyba nie ma znaczenia.
Posłuchajmy komentarzy polityków.
Przewodniczący złożył stosowny dokument odwołujący go z funkcji przewodniczącego. Nie miał dostępu do żadnej dokumentacji, do żadnych maili, do komórki, do laptopów.
Po południu do siedziby KNF-u weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Ta wizyta jest związana ze śledztwem, które prokuratura powierzyła CBA. To śledztwo jest prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego już przewodniczącego komisji.
To śledztwo będzie prowadzone bardzo intensywnie. Będziemy domagać się postępów tego śledztwa od prowadzących je prokuratorów. To są doświadczeni ludzie i wiedzą, na czym polega praca prokuratorska.
W przypadku Platformy Obywatelskiej tej kultury nie ma, bo przypomnę sprawa pana Gawłowskiego, sprawa pana Kwiatkowskiego, który do dzisiaj nie zrzeka się chociażby funkcji szefa Najwyższej Izby Kontroli.
Komisja śledcza jest potrzebna wtedy, kiedy zawodzi państwo. Tu państwo nie zawiodło, tu państwo nie uciekło od odpowiedzialności i natychmiast zostały podjęte decyzje i bardzo intensywne śledztwo.
No właśnie, można, proszę państwa, powiedzieć, że opozycja poczuła trochę krew, prawda? Próbuje rozkręcać tę aferę, rozdymać
ją.
Dostała też prezent. No ale jakie będą skutki polityczne tej sprawy? Czy rzeczywiście te rachuby na to, że to jest jakiś punkt przełomowy, się potwierdzą? Bo no, też z drugiej strony, po pierwsze, czy to jest sprawa czytelna dla obywateli? No i po drugie, czy ta reakcja władz nie wystarczy? Jeżeli nie, to co jeszcze tutaj można by zrobić, żeby to zamknąć po prostu? Ryszard Makowski, wyjaśnić do
to
końca.
To znaczy, no, czytelna dla obywateli jest, bo te media, które starają się tę sprawę sprzedać, ją sprzedają czytelnie. No. Że jest tutaj korupcja i to na 40 milionów, które nie wiadomo rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, skąd się wzięły, no ale to idzie w świat, prawda? Te 40 milionów są jakąś tam wersją obowiązującą już w tej chwili, więc to jest dla tej władzy na pewno niewygodna sytuacja.
Bo tam jest uwaga taka też również podnoszona przez część komentatorów, dlaczego Leszek Czarnecki, gdy usłyszał ten 1%, znaczy gdy dostał napisane rzekomo na karteczce, skoro nagrywał i jakby chciał dowodu korupcji, to dlaczego nie odniósł się do tego na taśmie swoim głosem?
Tak, ale to już jest takie bardziej sofistyczne, bardziej wyrafinowane. Tak do ludu trafia 40 milionów, chciał PiS tam, czy urzędnik z PiSu, bo tak to jest traktowane, więc ta akcja no, swoją siłę ma. Poza tym to dochodzimy do takiej sytuacji, że nierozliczeni byli ci, którzy mieli być rozliczeni, czyli różne osoby z rządów PO-PSL, prawda? Natomiast doszliśmy do tego, że no jest, teraz już jesteśmy na tyle zajęci rozliczaniem swoich, że nawet nie ma czasu, żeby tamtych rozliczyć do końca. No i tutaj jest tak według mnie, że dochodzimy w ogóle do takich momentów, że na przykład pan Neumann wychodzi jako mentor, a przecież była jakaś kwestia z jakąś, nie pamiętam dokładnie nazwy tej kliniki, jak jeszcze był wiceministrem zdrowia, że gdzieś tam 12 milionów poszło na jakąś klinikę i to było nie do końca wyjaśnione. I teraz ten pan wychodzi jako mentor, który będzie tutaj rozliczał tych takich no, przeklętasów z PiSu. No więc znaleźliśmy się w jakimś negatywie zupełnie bezsensownym.
Jacek Łeski, jakie skutki polityczne i co dalej?
Jak się sprawa zakończy, trochę zależy jednak od tego, co się zdarzy w najbliższych dniach. To znaczy, kto będzie nowym szefem KNF-u, jakie skutki spowoduje ta nominacja i jak tak naprawdę sprawa będzie wyjaśniana do końca. Ponieważ dzisiaj narracja opozycji jest taka, że oto Zbigniew Ziobro z PiSu będzie rozliczał szefa KNF-u, który był z PiSowskiego nadania. W związku z tym całe to śledztwo jest warte funta kłaków. No, w ten sposób to można zdyskredytować dowolną instytucję państwa, mówiąc, że państwo jest no, rządzone przez jakąś konkretną opcję polityczną. I to jest taki wyraz głębokiego braku zaufania w ogóle do państwa jako takiego. Żeby to takie zaufanie przywrócić, to naprawdę w tym KNF-ie trzeba zrobić porządki. I to, co mnie zaniepokoiło, bo panowie tu mówicie o błyskawicznej reakcji takiej zdecydowanej państwa. No, jak ja wczoraj słyszałem prezesa Adama Glapińskiego, który się wypowiadał
w Rzeszowie,
który mówił, że wszystko jest w porządku, że KNF działa normalnie, że w ogóle jak on niespecjalnie widzi aferę, natomiast niech się organy tym zajmą. Natomiast on może powiedzieć panu profesorze Chrzanowskim, że jest nienagannej postawy patriotycznej.
No nie, że mówił, że go znał jako takiego człowieka.
Tak,
to bądźmy precyzyjni.
Ale taka reakcja szefa NBP jest głęboko niepokojąca. Głęboko niepokojąca, zwłaszcza jeżeli się pamięta, że to on był jego promotorem. Jakby no, dzięki Adamowi Glapińskiemu szef KNF-u został szefem KNF-u.
Bardzo zdecydowane weto. Nie mówiłem o tym, że wszystkie instytucje państwa zadziałały perfekcyjnie. Mówiłem o tym, że Mateusz Morawiecki, który jest poza tymi kolegami, niezależnie od tego, jak tych kolegów nazwiemy, jaka to jest grupa, jak głębokie działania są jeszcze potrzebne, co wydarzy się w najbliższych godzinach, co wydarzy się w najbliższych dniach, a może wydarzyć się, mam wrażenie, jeszcze dużo w tej sprawie, bo sprawa wydaje się sprawą rozwojową. W związku z tym to Mateusz Morawiecki chirurgicznym Lancetem jest w stanie ograniczyć skutki tej sprawy.
No tak, ale panie Eryku, to prawda, tylko rządzącego. Że tutaj jakby dymisja pana Chrzanowskiego, no to było ABC, znaczy no każdy premier podjąłby decyzję.
To nie jest pewne, bo na przykład były takie oczywiście ironiczne uwagi, że za czasów Platformy broniono by go 4 lata, a po kadencji zostałby kandydatem na prezydenta Łodzi, prawda?
Nie, to jest też tak, że dzięki temu, że Mateusz Morawiecki bardzo dobrze zna, nie musi być briefowany na okoliczność, co to jest KNF, jaka jest odpowiedzialność, co idzie dalej, to on w odróżnieniu od innej pani premier na jego miejscu, ta reakcja rzeczywiście jest szybka, była szybka, błyskawiczna, natychmiastowa. Jeżeli chodzi o skutki polityczne, to jest pytanie, ponieważ ta historia, ta narracja, ta opowieść jest zgodna, narracja, którą surfuje nam Gazeta Wyborcza, Roman Giertych i pan prezes, który przyszedł, nagrał i nagrywał potem kolejnych swoich rozmówców, jak można się domyśleć, to ta narracja jest zgodna z zasadami marketingu narracyjnego, czyli mamy historię, która porusza ludzi. Ludzie rozumieją, ludzie widzą. Czy ta historia jest prawdziwa i weryfikowalna? Nie ma tego typu, to jest historia tam w miejsce 40 milionów, mogło być 120 milionów. Z punktu widzenia zwykłego człowieka, czy to jest 40 milionów, czy to jest 5 milionów, to są miliony. To są te miliony, którymi
PiS zarządza. No tak, ale te miliony są doklejone do tej historii tak naprawdę. No, tak, one są poza nagraniem, tak, ich nie ma na taśmie. One są doklejone w ramach operacji medialno-politycznej.
Tak, tak.
I to jest kolejne pytanie, zwracam się do księdza. Czy tutaj jednak nie niepokoi, czy nie zwraca uwagi to, że no właściwie tak jakby po 3 latach dobrej zmiany no znowu jesteśmy, jakby obóz rządzący był w opozycji. Czy ta maszyna nagonki, prawda, histerii no działa tak, jak działała i właściwie nic tutaj się nie zmieniło i wciąż jest ścigana zwierzyna.
Proszę panów, życie według mnie toczy się na dwóch płaszczyznach w Polsce w tej chwili. Jedna płaszczyzna to jest medialna i tutaj są media, które jak drużyny przeciwstawne mają swoich odbiorców, swoich czytelników i ci ślepo wierzą tym mediom, z których korzystają.
To jest, już nie ma ślepo wierzących czytelników, bo to jest też taka trochę wizja, prawda, z ubiegłego wieku, że prawda, człowiek czyta gazetę i mówi to niestety, jest tak i tak.
No,
to
znaczy, się, że chyba to nie znaczy, masz bliższego kontaktu z czytelnikami, to znaczy, gazety wyborczej.
Tych bym niestety wyłączył rzeczywiście.
No więc właśnie, są pewne kluby, które ślepo wierzą swoim mediom. To jest jedna sprawa. Nasz druga sprawa to jest życie realne, społeczne wśród zwykłych ludzi. Proszę panów, według mnie ta afera żyłaby dużo dłużej, gdyby nie padło to, co pan Jacek przed chwilą powiedział. Oszczędności zwykłych ludzi w bankach pana Czarneckiego dalej są bezpieczne. I to trzeba, tak, przepraszam, ale ja to dokończę tę sprawę, bo to jest ważne. Nie? I trzeba tę aferę odróżnić od afery Amber Gold, gdzie stracili zwyczajni ciułacze, zwyczajni ludzie. I wtedy, jeżeli są setki tysięcy ludzi, którzy stracili własne pieniądze na tym wszystkim, to ta gorycz rozlewa się znacznie dalej i ona jest znacznie głębsza, trwa znacznie głębiej. Natomiast to w tej chwili według mnie przeminie, jak przemijają rozmaite afery medialne. Ja rozumiem, że ta afera medialna ma swoje podstawy w realnym, złym zachowaniu szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast to nie jest ta sama skala w momencie, kiedy tracą na tym zwykłe ludzie, gdy chodzi o emocje społeczne.
Pytanie, dlaczego mamy do czynienia z tą aferą teraz, a nie na przykład na 3 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku? Jeżeli byłaby profesjonalnie...
Bo być może banki pana Leszka Czarneckiego nie dociągnęłyby do tego.
Pan Czarnecki tak naprawdę powierzył los swoich banków państwu polskiemu, no bo jeżeli one... Co się z nimi nie stanie, to teraz będzie wina państwa polskiego. One by same z siebie zapewne upadły.
Tej sfery życia publicznego, jakim jest sektor finansowy, a w szczególności sektor bankowy, no te miliony ludzi, którzy mają konta w bankach i swoje pieniądze w tych bankach, są w pewnym sensie zakładnikami na przykład takiego Leszka Czarneckiego, który przychodzi i mówi, słuchajcie, no pomóżcie mi, bo jak nie, to wszystko rąbnie i pójdzie i tak na was.
Ryszard Makowski.
Znaczy dla mnie w tej sprawie jest jeszcze taka istotna kwestia, czy pan Czarnecki, który chodził uzbrojony w te magnetofony, w te pióra z kamerami, czy nie ma jakichś sequeli jeszcze, czy to jest ostatnia rozmowa, bo jeżeli ja miałbym rozgrywać taką aferę, no to bym najpierw takie uderzenie zrobił, ale miał jeszcze potem coś na deser.
Proszę państwa, spójrzmy też na najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej, badanie poparcia dla partii politycznych. Wynika z tego badania, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 42% badanych, Platforma 21%, dalej jest PSL 7%, no i mamy Kukiz na poziomie 6%, SLD 5%. Tu nie widać. Nowoczesna 2%, czyli tutaj bardzo, bardzo blisko dna. Nie wiadomo, czy to badanie łapie jakby tę sytuację obecną, bo zawsze sondaż to jest w momencie jednak, on jest fotografią sprzed jakiegoś tygodnia zapewne w momencie publikacji. No ale to też pokazuje, że ta pozycja polityczna jest w miarę stabilna i tu się nic nie zmienia chyba.
No tylko, że tego typu historie, z jaką mamy do czynienia w przypadku KNF-u, one mają tendencję do samonakręcania się, tak? No bo możemy sobie wyobrazić następujące jeszcze rzeczy. Wewnętrzny spór w PiS-ie dotyczący obsady KNF-u, no i właśnie to, o czym mówię, reakcja prezesa Glapińskiego wskazuje na to, że tutaj tak gładko nie będzie. To jest raz. Dwa, no to, co się stanie z bankami i to, co się stanie realnie w sektorze finansowym. Czy się nie będzie działo coś niedobrego na giełdzie, jaki będzie miało to wpływ na odbiór całej tej historii. No i oczywiście to, co tutaj wspomniał ksiądz Henryk, no sequel, tak? Bo być może czekają nas jeszcze jakieś inne publikacje czy wynalazki, znając Romana Giertycha, wszystkiego jestem gotów się spodziewać.
Proszę Państwa, to nie była jedyna sprawa, którą można ocenić jako bardzo interesującą i ciekawą. Opublikowano także zdjęcie pokazujące dziennikarza, operatora telewizji TVN, który podczas nagrania reportażu o słynnych urodzinach Hitlera wykonał gest takiego nazistowskiego salutu. Autentyczność tego zdjęcia nie jest podważana. Według informacji dziennikarzy, którzy to opublikowali, zostało ono zrobione już po zakończeniu reportażu. No oczywiście są głosy obrońców, którzy mówią, że to była tak zwana wcieleniówka, czyli dziennikarz troszeczkę jak agent służb specjalnych, wkradł się w jakieś środowisko.
Chciał pokazać, jak to się robi.
Mamy też, proszę Państwa, informacje, to już wcześniej znane o tym, że ten reportaż TVN, według tego nagrywanego, tak, tego organizatora, został opłacony przez jakąś nieznaną mu bliżej osobę i ta osoba opłacająca powiedziała, że ma zaprosić panią, która później okazała się dziennikarką telewizji TVN. No bardzo ciekawa sprawa. Rafał Potocki w zeszłym tygodniu w tym studio powiedział, że oglądając ten reportaż miał wrażenie, że to jest takie alo, alo. Rzeczywiście taka teatralność, nierealność, prawda, abstrakcyjność tego nagrania była oczywista. Sprawa nie jest błaha. Nie chodzi tylko o telewizję, bo ten reportaż odbił się szerokim echem na świecie. On został opublikowany w kontekście ustawy o IPN-ie, czyli bardzo poważnego sporu międzynarodowego, w którym Polska siedziała na ławie oskarżonych i on był takim ważnym punktem oskarżenia.
Skutki bardzo poważne dla wizerunku Polski za granicą, ponieważ jest gdzieś granica, w której w sporach wewnętrznych, w tym, czy nam się podoba Platforma, czy nam się podoba Nowoczesna, czy nam się podoba PSL, SLD i Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica. Czy oni nam się wszyscy podobają? Czy jest gdzieś granica, której się nie przekracza? Której się nie przekracza w naszej cywilizacji? To jest granica własnego kraju. Nie atakuje się własnego kraju w taki sposób, aby można było to wykorzystać w momencie, kiedy toczą się dwie najważniejsze w tym stuleciu, które się właśnie rozpoczyna, sprawy. Pierwsza to jest niezależność energetyczna Polski, czyli LNG, czyli Amerykanie, i druga bezpieczeństwo narodowe kraju. To znaczy to, co nazywamy Fort Trump. Jeżeli te dwie sprawy, one zależą w sposób jak najbardziej istotny od kwestii wizerunku kraju, wizerunku Polski. Od tego, czy Amerykanie, czy inne nacje, czy w Izraelu, czy we Francji, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii są osoby, które będą przyklaskiwały Polakom, którzy chcą robić Fort Trump, chcą zdecydować się na samodzielność energetyczną, na bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli i w związku z tym wszystkie głosy, które mówią faszyści, to Polacy to faszyści, antysemici, osoby niegodne zaufania, dzieje się czarny terror w tej pięknej Polsce, nie jedźcie tam, nie jeździcie, nie prowadźcie tam biznesu. Jeżeli możecie, to upokarzajcie Polskę, głosujcie przeciwko Polsce, wprowadzajcie deklaracje przeciwko Polsce. Wszystkie te głosy są głosami. To nie są to głosy tylko przeciwko Polsce,
ale
to są głosy w pewnym sensie przeciwko zasadom podstawowym.
Panie Eryku, to my wiemy, że tak jest oczywiście, że to bardzo szkodzi Polsce, no ale tu mamy konkretną jakąś operację. Ta sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Co prawda ci dziennikarze są teraz nagradzani, jakieś nagrody otrzymują. Słusznie, niesłusznie, może zabawne. Ryszard
Makowski. No właśnie, to zabawne, to tak się trochę roześmiałem, bo to rzeczywiście jest tak, że u nas nagrody dostaje się, jak ktoś większe plugastwo zrobi, to ma w pewnych środowiskach, jest bardziej nagradzany, bardziej jest kochany. No przecież wiemy, jakie wypowiedzi miała czy pani Janda, czy pani Nurowska i oni są no, w zasadzie w tych środowiskach uważani za guru.
No dobrze, to jest, tak, no ale wróćmy do tego, ale tak, ten dziennikarz, no prawda, salutuje nazistowskim geście. No tak, no i ale to jest co tak, to jest?
No, tutaj te dwie sprawy, które dzisiaj poruszamy do tej pory, ten KNF i te sprawy tych urodzin Hitlera, łączy jedno, że są materiały przygotowane do odpalenia w odpowiednim momencie.
Tu też czekano 7 miesięcy.
Tak, tu 7 miesięcy czekano, aż to odpalono. I to jest tak, że my jesteśmy przecież w stanie wojny informacyjnej. Z Polską jest prowadzona wojna informacyjna. Tutaj pan Eryk wymienił różne przyczyny, dla których może być prowadzona, bo to jest tak, że jest naciskany guzik. Jak u nas się pokazuje ten film, to od razu prasa na Jamajce, prawda, też od razu pisze o tym, jak tutaj się źle dzieje. Zresztą też to można przełożyć na marsz. Jak był marsz, to przecież też było wiadomo, że to będzie marsz faszystów i cały świat o tym trochę.
Francis Fukuyama, światowej sławy politolog, ale skasował ponoć ten wpis. Tak.
No, podobno
on się pomylił co do tego, że jest koniec historii i pomylił się co do tego, że w Polsce szli faszyści.
No podobno wielu dziennikarzy teraz kasuje konta twitterowe, gdzie właśnie opisywało, że to będą faszyści szli przez Warszawę, ale ktoś to moderuje. No. Gdzieś jest w moim takim jakimś marnym wyobrażeniu, jakie sobie mogę tutaj tylko zebrać w sobie, to gdzieś jest jakiś ośrodek, który pilnuje tego, żeby to pan Eryk pewnie lepiej się zna na tych wszystkich rzeczach, ale bo pan kręci głową, ale ja uważam, że gdzieś jest ktoś, kto moderuje to wszystko.
Głową, bo to nie jest jeden ośrodek. To jest bardziej przekonanie, w jaki sposób można się zapisać
Ja bym nie był taki pewien, czy to nie jest jeden ośrodek.
Ktoś wymyślił w pewnym momencie, że trzeba walić słowo konstytucja i że to jest kompletna bzdura. To nie ma znaczenia, bo ludzie uważają, że u nas coś z tą konstytucją jest nie tak, prawda? Teraz jest następna sprawa, polexit. Kompletna bzdura kolejna, ale znowu wszyscy myślą, no polexit, a może jednak nas ten PiS wyprowadzi z Europy. Więc tutaj, tak jak mówię, jest prowadzona wojna informacyjna, w której niestety PiS się nie sprawdza. Tutaj nie ma...
Jacek Łęcki, wracajmy tutaj do tematu.
Nie mamy, żeby się bronić.
Co z tym reportażem? Tak,
trochę mnie drażni, jak komentują tą historię właśnie tego konkretnego reportażu bardzo często ludzie, którzy w życiu nigdy palcem nie tknęli podobnej roboty. Otóż jeżeli się robi reportaż wcieleniowy, to z oczywistych powodów tam się pewne, no, tak się zachowuje w tym środowisku, w którym się jest, no, żeby się nie zdekonspirować. Pytanie jest takie, czy tutaj nie została przekroczona pewna granica, tak? Czy on musiał hajlować, żeby go tamci, że tak powiem, zaakceptowali? No to jest oczywiście pytanie otwarte. Ja bym chętnie dowiedział się, jak to było.
Przepraszam, tak samo... może był pijany, też to może tak nie wziąć wiem, pod uwagę. No.
Nie wiem, no, ale to trzeba też mieć takie... No, wiem, trzeba mieć jakiś powód, żeby tego nie zrobił. Drugie pytanie jest takie, co jest z tymi pieniędzmi, które miał dostać organizator tej szopki całej w lesie? Też bym chętnie się dowiedział. I moim zdaniem...
Ale też, Jacku, też wiadomo, że w tego typu programach pieniądze pojawiają się bardzo często, bo tu obraz jest wszystkim i bardzo wiele rzeczy, które się przedstawia publiczności jako nagrane, gdzieś zdobyte zdjęcia, są inscenizowane. Taka jest prawda.
Ja bym nie sfinansował przedstawienia po to, żeby
pokazać... Ale w tego typu sensacyjnych programach pieniądze są.
No, ale to miał być reportaż dziennikarski, a nie program sensacyjny. Więc
no to ja właśnie było w programie sensacyjnym.
Ja bym się chętnie dowiedział, jak to tak naprawdę było. I wydaje mi się, że w interesie dziennikarzy TVN również jest wyjaśnienie w najdrobniejszych szczegółach, jak ta cała historia została odkryta, opisana, kto z kim rozmawiał i pokazać to wszystko na stół. Jaki jest problem? Ja pamiętam, że naszą historię, którą pisałem z Rafałem Kasprowem o kontaktach prezydenta Kwaśniewskiego z agentem Auganowem, sąd przez kilka lat rozwalcowywał na cienki placek do najdrobniejszych szczegółów.
Czy dochowaliście staranności,
Nikt się nie był w stanie przyczepić do tego, że myśmy rzetelnie i prawidłowo zbierali materiały. I chciałbym bardzo, żeby dziennikarze z TVN-u mieli tyle odwagi, żeby wyłożyć na stół dokładnie wszystko, jak wyglądała produkcja i zdobywanie
Tylko jest też trochę tak,
w tym reportażu
dzisiaj znowu lecę do Paryża i znowu będą pytania. Znaczy tego typu materiały bardzo szeroko się rozchodzą po świecie. W związku z tym jest pytanie o to, w jaki sposób
to... Tylko jedno zdanie tylko. Jeżeli w wyniku dosyć skomplikowanej i długotrwałej operacji ujawnia się głęboko zakonspirowaną sześcioosobową grupę, która musi w lesie za felku
wykładać tor,
w maju świętuje... Bo inaczej by ich ludzie, że tak powiem, kijami pogonili, no to to jest...
Dobrze,
to,
czy... w maju świętuje urodziny Hitlera, kiedy wszyscy tego... wiedzą, że urodziny Hitlera są...
Ale to jest też pytanie, czy jesteśmy w stanie to zrównoważyć? Czy jesteśmy w stanie przedstawić polski marsz 250 tysięcy patriotów, osób, które w patriotycznej decyzji uczestniczyło i tam właściwie było
prościej, gdyby polscy narodowcy nie zapraszali faszystów z Włoch.
Byłoby nam prościej, gdybyśmy poszerzali obszar sympatii dla Polski. Wydaliśmy na 11 listopada, pokażę, bo to jest rzadka okazja do tego, żeby pokazać w polskich mediach to, co było w całej Francji przez cały weekend 9-11 listopada. W języku francuskim na każdej stacji kolejowej, w każdym kiosku mieliśmy specjalną sekcję o tym, w jaki sposób Polska po pierwsze nie wychodzi z Unii Europejskiej, po drugie o co Kornel, to akurat pan minister Szymański, Kornel Morawiecki o tym, skąd się bierze patriotyzm i solidarność Polaków. Mateusz Morawiecki z planem dla Europy. Rzeczy, które Francuzi mówią, dlaczego nie opowiadali się tego wcześniej? Dlaczego nikt nie wychodził do nas z waszym przekazem? Dlaczego musimy być zdani na Le Monde, Libération? Dlaczego musimy być prawda, zdani też, na te druki z Gazety Wyborczej bardzo, dlatego, aby opowiadać o Polsce?
To bardzo, bardzo cieszę oczywiście, ale też mamy prawo wymagać choćby elementarnej uczciwości, rzetelności od mediów zachodnich, od świata zachodniego. No też nie godźmy się na to, że można
ale
kłamać
swoje,
o Polsce. To na pewno i to chwała za takie działania. Ksiądz Henryk Zieliński w sprawie tego
mamy
reporterze.
Prawo wymagać od ludzi, zarówno od ludzi mediów, zarówno pewnej przyzwoitości, ale mamy prawo też chyba, tak mi się wydaje, i to jest chyba ten model francuski dziennikarstwa, gdzie od dziennikarzy także wymaga się odrobiny patriotyzmu.
Ja sobie odpowiedzialności
za republikę. Tak, w ten sposób, za republikę.
Odpowiedzialność za Rzeczpospolitą.
I postawmy sobie teraz pytanie, proszę panów, czy tego typu materiał ukazałby się, czy mógłby się ukazać w mediach niemieckich na przykład?
We Francji.
Chociaż w Niemczech sfilmować neonazistów manifestujących oficjalnie na ulicach, to nie jest problem.
A media niemieckie jakoś nie jadą z jedynek, prawda, w dziennikach, nie ma o tym codziennie.
Mało tego, przypomnijmy choćby reportaże. Fakt wkładania obywatelom pochodzenia żydowskiego biletów do Izraela w jedną stronę przez jedną z organizacji niemieckich. I materiału, z tego co wiem, to się znowu na ten temat w telewizji niemieckiej nie ujrzało. Więc to nie chodzi o to, że u nas jest idealnie. Tylko to, co powiedział pan Jacek, to, że oni musieli się chować po krzakach i robić tego typu mistyfikacje, to też jest czymś, nad czym trzeba się zastanowić. A nagroda dla tego filmu, no cóż, problem polega na tym. Pamiętacie państwo, ja przypominałem tydzień temu film Arizona. On też z tego, co pamiętam, dostał nagrodę. A teraz, które to radio wręczyło tę nagrodę?
Radio Z.
Poszukajcie państwo tam w strukturze właścicielskiej, kto za tym stoi i być może, że też się coś wyjaśni.
No właśnie. Tam się zmieniło ciekawie.
No w tej chwili no chyba jest jakiś...
To jeszcze panowie na koniec jedno pytanie krótko. Co dalej z Marszem Niepodległości? Czy w przyszłym roku powinna być taka formuła powtórzona? No są głosy, że to tak dobrze wyszło, tak wiele osób no cieszyło się, że mogło bezpiecznie wziąć udział. No, z drugiej strony narodowcy mają poczucie, że to jest ich impreza, prawda? I że tutaj no, nie można im zabierać.
Zabrakło mi kilku osób. Zabrakło mi, uwaga, Lecha Wałęsy, Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Schetyny.
Ale przecież jasne, że oni
to przepraszam, ale tym się różnimy, bo mnie zupełnie ich nie brakowało.
Mi brakowało, ponieważ był to marsz, który odbywa się raz na 100 lat. Mogą być gwizdy. Jeżeli te gwizdy by były, to byłyby gwizdy, na które każdy polityk powinien być impregnowany. Niezależnie od tego, czy jest aktualnie w opozycji, czy jest aktualnie w rządzie.
No nie, ale pani Hanna, ale przepraszam bardzo, ale pani Hanna Gronkiewicz-Waltz praktycznie chciała wywołać zamieszki, bo to, co robiła, to zmierzało ku zamieszkom.
To jest marsz, który odbywa się raz na 100 lat. I 100 lat temu Dmowski, Spaderewski,
no
z Piłsudskim,
z Daszyńskim,
z Witosem byli razem. To, czego mi brakuje w obecnej Polsce, to z jednej strony siły republiki, czyli siły Rzeczpospolitej, a z drugiej strony jednak...
Przepraszam, pan wymienia ludzi na poziomie i stara się pani porównać z ludźmi, którzy zachowują się w sposób... No...
Ale generalnie to stulecie...
Że to jest stulecie jedności.
Proszę księdza, to obchody stulecia odzyskania niepodległości wyszły dużo lepiej niż się można było spodziewać.
Wyszły dużo lepiej niż można było się spodziewać, dlatego że przypomnijmy sobie, że zarówno jedna strona robiła wszystko, żeby ten marsz się w ogóle nie odbył, natomiast druga strona, także strona rządząca, deklarowała, że w tym marszu nie weźmie udziału. I tutaj akurat ukłony w stronę pani prezydent Warszawy, bo jej zasługi, że ten marsz się odbył w takiej formie, są naprawdę wielkie i na koniec udało się zrobić coś naprawdę niechcący być może, ale coś naprawdę dobrego. Natomiast ja akurat z panem zgadzam się tylko co do połowy. To znaczy uważam, że rzeczywiście jest taki pewien konwenans, nawet dyplomatyczny, się prezydentów, premierów byłych zaprasza na uroczystość.
I oni przychodzą. Ale mieli zaproszenia, proszę Państwa. Proszę Państwa, musimy, już dobiega nasz czas końca. Ja powiem tylko, że jutro w Telewizji Polskiej w Jedynce, chyba po Teleekspresie, film Niepodległość. No wspaniały film opisujący powstanie, odzyskanie niepodległości. No wielkie dzieło, opus magnum, i telewizja to powtarza, bo też dużo próśb o powtórzenie. Zachęcamy do obejrzenia. Dziękuję bardzo. Eryk Mistewicz, ksiądz Henryk Zieliński, Ryszard Makowski, Jacek Łęski w tym wydaniu Salonu Dziennikarskiego. Proszę Państwa, było rzeczywiście co komentować. Za oknem szron, więc jest też nadzieja na prawdziwą zimę, a my spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia.